Hejka!
Assalam alaikum, że tak się przywitam.
Okej.
Witajcie po dość niespodziewanej długiej przerwie, spowodowanej różnymi dziwnymi rzeczami. Nie mogę się jakoś przyzwyczaić, że nagrywamy, jak cię nie widzę.
No, to jest dziwne. Ale no niestety, mój internet nie ma się zbyt dobrze.
Tłumaczmy się teraz, dlaczego tak długo? Dlaczego ten odcinek był przekładany tyle razy i czemu ciąży nad nim klątwa?
O Jezu, ja już nawet zapomniałam o wszystkich powodach. Najpierw byłam chora, później miałam kaca, tobie nawaliły słuchawki, coś jeszcze było po drodze?
Nie pamiętam, ale chyba za 3 czy 4 razy przekładaliśmy. Wczoraj już było wszystko gotowe, ale niestety sprzęty odmówiły i nic z tego nie wyszło. Ale mam nadzieję, że dzisiaj się uda, tym bardziej, że ty nie wiesz tego, ale w dawnych czasach Kamala Khan była wcześniej, zanim powstał jej odcinek, była wcześniej bohaterką jednego z odcinków, który się nie nagrał. Na końcu się zorientowaliśmy, że
odcinek
się poszedł jebać. Więc być może ta postać jest po prostu jakąś klątwą obciążona i mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to przypadek po prostu i zbieg okoliczności.
Ja wciąż uważam, że to jest cholerna klątwa.
No mam nadzieję, że jednak nie. Ja zacznę od tego, że początkowo ten odcinek miał wyjść w Dzień Dziecka, więc uznałem to za wspaniały prezent na Dzień Dziecka dla siebie i dla was. Ale w sumie, mimo tego, że jest 8 czerwca, to czemu nie można obchodzić Dnia Dziecka codziennie po prostu? Ta przyczyna tak naprawdę to jest zupełnie inna, bo chodzi w rzeczywistości o premierę serialu Miss Marvel. I ten odcinek miał się ukazać tuż przed premierą, a ukaże się tuż po premierze. W sensie pierwszego odcinka przynajmniej.
No trudno, no.
Nic się nie stało, mam nadzieję. Tym bardziej, że to będzie uzupełnienie i kontynuacja odcinka 37. Który był poświęcony pierwszemu volumowi Miss Marvel. Dzisiaj się skupimy na dalszych losach Kamali Khan. Standardowe pytanie z mojej strony, kiedy omawiamy bohaterów komiksowych. Co wiesz na temat tej postaci i jak bardzo ci się nie podobała praca domowa?
To co wiem na temat tej postaci, że jest małolatą, że należała do Avengers, że jest psychofanką Kapitan Marvel.
A czy zanim w ogóle ogłosili serial, wiedziałaś, że taka postać istnieje?
Nie miałam zielonego pojęcia, że coś takie istnieje.
W ramach pracy domowej czytałaś pierwszy numer drugiego wolumu, prawda?
Nie wiem, czy to był drugi wolum w sumie. Przeczytałam to, co mi zleciłeś.
Czyli to, o czym mówię. I nie wiem, czy słuchałaś w końcu tego 37 odcinka naszego?
Słuchałam. Słuchałam.
I jak?
Dużo się z niego nie dowiedziałam, mówiąc szczerze. Wciąż średnio ogarniam tą postać i nie rozumiem, dlaczego ty ją tak lubisz, a chętnie bym to zrozumiała.
A jak ci się podobał pierwszy numer drugiego volumu?
No, powiem tak, jakbym chciała se poczytać coś o nastoletnich rozterkach życiowych i miłosnych, to bym sobie przeczytała książkę albo odpaliła sobie plotkarę. Czytała komiks Marvela.
Jak widzisz, komiksy Marvela mają niejedną twarz, zupełnie tak jak filmy i seriale, które też próbują iść ostatnimi czasy w różnych kierunkach, nie skupiając się tylko na superbohaterszczyźnie takiej surowej.
Tak, tylko że tutaj prawie w ogóle nie było tej superbohaterszczyzny, tak? Jedyne, co mi się tak naprawdę podobało w tym komiksie, to to, że jako złoczyńcy pojawiał się wyrośnięty chomik. To był chomik? Czy to był czwór, mysz? Wyglądał jak chomik i przerośnięta żaba.
Jakaś żaba, żabę pamiętam, chomika, nie, jakiś gryzoń w każdym
razie. Chomik był, ten gryzoń był tylko na jednej klatce na samym początku.
No dobra, to skoro nie bardzo wiesz, o co chodzi, bo nie wiem, czy jej moce w ogóle rozumiesz i jej genezę.
Tak, no średnio na jeża, więc jakbyś mógł tak streścić.
Dobra, na szybko, to wszystko, co się nie udało zawrzeć w pierwszym odcinku Miss Marvel, ponieważ był bardziej wrażeniowy niż informacyjny.
Totalnie.
Z tego co pamiętam, wydaje mi się, że Miss Marvel zadebiutowała w 2013 roku, ta jej pierwsza solowa seria.
Ważne naprawdę? Jest to, że to jest... Późno?
Tak, tak, tak. To jest całkiem nowa postać. Ważne jest to, że to jest pierwsza muzułmańska postać superbohaterki, która miała własną solową serię.
A, o, to wiedziałam.
W Marvelu. Nie wiem, czy nie w ogóle. Nie orientuję się, ale jest to dość przełomowe. I ciekawe jest to, jak szybko zdobyła popularność, mimo tego, że po pierwsze jest reprezentantką tak zwanych mniejszości, po drugie jest postacią kobiecą, która nie jest przeseksualizowana. A po trzecie jest tak zwaną Legacy Hero, czyli spadkobierczynią jakby tytułu wcześniej noszonego przez innych bohaterów.
No tak, no to o tym mówiliście w odcinku, to pamiętam. Ja osobiście uważam, że ona mogła stać się właśnie tak popularna ze względu na to, że poza Spider-Manem to mamy jakieś takie bardzo gówniarskie postacie?
To znaczy Spider-Man w komiksach nie jest gówniarzem, on jest tak mniej więcej 20-paro-30-latkiem, więc on już dawno nie jest dzieciakiem.
We wszystkich komiksach?
Znaczy Miles Morales teraz pełni tą funkcję nastoletniego Spider-Mana i on rzeczywiście jest takim dzieciakiem. Dzieciaków jest dużo, o czym w tym odcinku powiemy, ale żeby ugruntować jakby tą podstawową wiedzę na temat Kamali Khan, no to była to, tak jak mówiłaś, zwykła dziewczynka pakistańskiego pochodzenia mieszkająca w New Jersey, która była wielką fanką superbohaterów. Ona ogólnie jest geekiem, lubi grać w gry komputerowe, jest twórczynią fanfiction o superbohaterach. Na początku ma 16 lat, później z rozwojem historii trochę dorasta. No i nie jest jakaś super popularna, jest po prostu taką trochę dziwną dziewczynką z liceum, która ma zwykłe problemy nastolatki. No i pewnego dnia, wracając po imprezie do domu, wchodzi w gęstą mgłę, która sprawia, że jej ciało otacza kokon i ona się z tego kokonu wykluwa jakby i zauważa, że zyskała supermoce. Okazuje się, że w żyłach Kamali Khan płynie krew Inhumans, czyli takiej gatunku człowieka, który ma supermoce aktywowane przez kryształy Terrigen, a tak naprawdę przez mgłę wytwarzaną z tych kryształów. I tak się stało, że na cały świat spadła bomba Terrigenowa, więc ukryci Inhumans, potomkowie Inhumans, którzy nie wiedzieli, że mają w swoim DNA ich geny, nagle się aktywowali randomowo. Jednym z Inhumans jest Kamala Khan, która, tak jak wspomniałaś, jest wielką fanką Miss Marvel, więc
Kapitan Marvel.
Intuicyjnie przybiera postać...
Jest wielką...
Kapitan Marvel, właśnie. Tak. Znaczy wcześniej Miss Marvel, tak. Która przybiera postać Carol Danvers, która wcześniej była Miss Marvel, ale w tym okresie, kiedy Kamala Khan zadebiutowała, była już Kapitan Marvel i ratuje swoją koleżankę z klasy. Ma dwójkę najbliższych przyjaciół, Nakiję, również muzułmankę, która ma dość rewolucyjne podejście do swojej wiary i próbuje ją trochę zmienić. No jest bardzo profeministyczna.
A to nie jest ta, która w komiksie miała burkę na sobie?
Tak, to jest
ta. Bo jedna chyba miała.
Tak, tak, tak.
No to faktycznie właśnie... bardzo rewolucyjne to podejście.
Bardziej chodzi o takie ideowe niż o fizyczne zmiany. On nie ma problemu z tym, że musi nosić jakiś tam określony przez religię strój, bardziej ma problem z innymi rzeczami, które w tej religii, nie tylko w religii, bo ogólnie do świata też ma stosunek dość taki, powiedzmy, lewacki. No i Bruno, najlepszy przyjaciel Kamali, który się w niej kocha, ona trochę też się w nim kocha i to jest taka szczenięca miłość z typowej historii o nastolatkach. Kamala Khan szybko dochodzi do wniosku, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, więc zostaje superbohaterką po prostu, Miss Marvel, która broni New Jersey, miasta zapomnianego przez superbohaterów, bo cała akcja zawsze dzieje się w Nowym Jorku i nigdy nikt się nie zapuszcza do New Jersey, więc Kamala Khan postanawia tą lukę wypełnić. Mieszka z rodzicami Yusufem i Munibą, tatą i mamą, oraz starszym bratem Amirem, który jest... Jej rodzice, mimo tego, że są Pakistańczykami, którzy przyjechali do USA, tak naprawdę nie są jakoś specjalnie religijnymi osobami. Żyją... Może nie do końca rozumieją życie Amerykanów, ale żyją jednak tym amerykańskim stylem życia. Za to Amir, który przyjechał do USA jako dziecko, bardzo się wkręcił w pakistańską swoją spuściznę i ma takie radykalne podejście do tej religii. Na co się nawet trochę oburza jego ojciec, który uważa, że to, że on cały dzień spędza na czytaniu Koranu, to jest wymówka, żeby nie iść do pracy. Więc on jako dorosły koleś mieszka z nimi. Pod koniec komiksu Miss Marvel zdradza swoją sekretną tożsamość matce, która, jak się okazuje, wiedziała o tym, że to Kamala jest Miss Marvel. A warto zaznaczyć, że i ojciec, i matka są w chuj nad opiekuńczymi rodzicami i dbają o to, żeby Kamali się nic nie stało i traktują ją, jak miała 5 lat, mimo tego, że doskonale wiedzą, że ona zawsze ładuje się w kłopoty. No i komiks w sumie kończy się spotkaniem ze swoją idolką, z Kapitan Marvel, która mówi, że ją docenia i że wszystko fajnie, tylko że niestety doszło do incursion i nadciąga koniec świata. więc tutaj zapanuj sobie nad New Jersey, żeby nie wzbudzać paniki. Prawdopodobnie wszyscy zginiemy. Na tym kończy się komiks, pierwszy volume. Po czym następuje event Secret Wars, o którym już kilka razy wspominaliśmy, czyli to takie przemieszanie się światów. Doktor Doom zostaje Bogiem jakby. Różne konwencje się tam łączą. Nie jest to istotne dla postaci Kamali Khan. Istotne jest to, że tak jak mówiłaś, po Incursion, kiedy świat wrócił do normy i Reed Richards, trudne nazwisko, przywrócił świat do dawnego swojego wyglądu, Miss Marvel dołącza do nowej wersji Avengers. Jest to odmieniona wersja Avengers i od tego komiksu zaczniemy dzisiejszy odcinek. W ogóle dzisiaj będzie bardzo, nie tak jak lubię, ja lubię chronologicznie iść. Dzisiaj będzie trochę poszatkowana ta biografia Miss Marvel, bo te komiksy były tak, a nie inaczej pisane, o czym też mam nadzieję, że wspomnę i nie zapomnę. Więc Kamala Khan dołącza do Avengers i jest to skład dość mieszany, jeśli chodzi o wiek i też zróżnicowany etnicznie, jeśli można to tak nazwać. Jest Kapitan Marvel Sam Wilson, Kapitan Ameryka Sam Wilson.
Jest Jane. To była Jane, nie?
Tak, Jane Foster, Thor.
Jest Vision.
Tak, Vision.
Tony Stark.
Iron Man, Miles Morales, Spider-Man i...
I ktoś jeszcze był? Chyba był ktoś jeszcze.
Nova, Sam Alexander. Tak zwany Kid Nova, czyli młodsza wersja dawnego kosmicznego superbohatera. No i jak widzisz na tym obrazku, wszyscy mają poważne superbohaterskie miny, a Kamala Khan jest bardzo zadowolona, że spełniło się jej największe marzenie i została członkinią Avengers. I w sumie tak naprawdę to w tym komiksie ona nie odgrywa jakiejś super ważnej roli. Jest po prostu, wykonuje te zadania, które powinna wykonywać jako postać istniejąca w jakiejś drużynie. Czyli po prostu wykorzystuje swoje moce w odpowiedni sposób. Właśnie, nie powiedzieliśmy o jej mocach. Jako członkini Inhumans, Miss Marvel jest tak zwanym polimorfem, bo każdy z Inhumans ma trochę inne moce. Nie ma dwóch takich samych mocy wśród tej rasy. Oznacza to, że potrafi zmieniać kształt swojego ciała, dowolnie nim manipulować. Trochę tak jak Mr. Fantastic, tylko że oprócz wydłużania kończyn albo robienia z siebie balona, spadochronu czy tam jakiegokolwiek innego przedmiotu, jest też w stanie zmieniać na przykład swój wygląd całkowicie, łącznie z kolorem włosów i kolorem skóry, rysami twarzy, więc jest to dość przydatna umiejętność. A poza tym, kiedy się powiększa, zyskuje też proporcjonalnie większą siłę, więc jest super silna. I oprócz tego ma czynnik samogojący, tylko działa on na takiej zasadzie, że musi wrócić do swojej normalnej formy, żeby móc z niego korzystać. I po tym, jak bardzo dużo tych przemian następuje, to musi uzupełnić energię, wpierdalając jak świnia. Na czym ja skończyłem? A, Avengers. Tak, nowy skład, All New, All Different Avengers, Marka Wade'a i Adama Kuberta, w którym... To komiksie zostaje pokazane, jak dochodzi w ogóle do zwerbowania tych dzieciaków, bo zazwyczaj w Avengers dzieci nie było. No ale świat po Incursion się trochę zmienił i w sumie z braku laku wzięli ich do drużyny po tym, jak zobaczyli, że w sensie ci starzy członkowie, Sam, Tony i Jane, czy raczej Thor, jak zobaczyli, że te dzieciaki są... zachowują się jak dorośli superbohaterowie, że potrafią narazić swoje życie, żeby ratować innych. Kapitan Ameryka, takim testem dla Kapitana Ameryki ostatecznym jest to, kiedy udając, że jest wkurwiony, pyta się, dlaczego ryzykowaliście w ogóle niepowodzenie całej misji i własne życia po to, żeby uratować jedną osobę. No i kiedy Kamala mówi, że każde życie się liczy, no to wtedy Kapitan Ameryka mówi, okej, dobra, jesteście Avengersami. Pasujecie do nas.
No jakie wzruszające.
Fajna jest relacja pomiędzy tymi postaciami młodzieńczymi, bo Kamala Khan i Miles Morales dość szybko się zaprzyjaźniają i jakby nadają na tych samych falach i to widać. Ale problem jest z Nową, który na początku trochę się podkochuje w Miss Marvel. No a poza tym jest takim dość narwanym nastolatkiem, który lubi się popisywać swoimi mocami, co nie do końca odpowiada Kamali. Czym daje o sobie znać, kiedy ratując ludzi z pożaru, czy jakiś budynek przed tym, żeby pożar się rozprzestrzenił, Nova niszczy ten budynek, rozpierdala go do gruzów i wtedy mu Miss Marvel mówi, gościu, zniszczyłeś właśnie komuś dom, można było to ugasić, nie musiałeś tego rozwalać. Więc jakby między nimi trochę zgrzyta. I jest kilka przygód dość ważnych, między innymi Avengers walczą z kolejną wersją Kanga, który podaje się za Mr. Griffona, udaje jakiegoś tam biznesmena, który tworzy korporację Quang, więc bardzo, bardzo sprytnie się ukrywa. pokonują też taką postać z innego wymiaru, która nazywa się Annihilus.
A słyszałam chyba coś o nim.
On pochodzi z Negative Zone i to jest taki jakby humanoidalny robal, który ma armię bezmyślnych, podobnych mu robali. I jego zadaniem jest najeżdżanie świata. To jest jego główny cel. Próbuje się przedostać do wymiaru superbohaterów i go podbić. I to jest w sumie ciekawy wątek, bo kiedy oni z nim walczą, to przenoszą się do tego Negative Zone. I to jest powiązane z oryginalnym Kapitanem Marvelem, czyli Marvelem i jego przydupasem wówczas Rickiem Jonesem z ostatniego odcinka. Ogólnie postać polegała w pewnym momencie na tym, że Rick Jones sobie istniał w naszym świecie, znaczy w tym świecie superbohaterów, a w tym czasie Kapitan Marvel był odesłany do Negative Zone i za pomocą takich bransolet, które nazywają się Nega Bands, Rick mógł przyzywać Kapitana Marvela i wtedy zamieniali się miejscami. I tutaj to zostało wykorzystane w tym komiksie. Kolejni członkowie Avengers używają tych bransolet po to, żeby pokonać armię Annihilusa. Ale to jest o tyle ciekawe, że w serialu moce Miss Marvel będą się trochę różniły i ta bransoletka, którą ona ma, ta taka pakistańska bransoletka po babci, chyba w serialu, nie wiem, nie oglądałem odcinka jeszcze, ale wydaje mi się, że to ona daje te moce. I będzie to w jakiś tam sposób związane z technologią Kree. A Kree, no Kapitan Marvel oryginalny był członkiem Kree, a poza tym Kree stworzyli rasę Inhumans tysiące lat temu, więc wszystko to jakby się zazębia, tylko że w serialu będzie to trochę poprowadzone inaczej, przez to, żeby uniknąć wykorzystywania Inhumans. Fajnym momentem w tym ranie Avengers dotyczącym Kamali jest to, kiedy Vision spełnia kolejne jej marzenie i daje jej takie okulary 3D jakby, dzięki czemu może przeżyć wszystkie przygody Avengers z perspektywy pierwszej osoby, co ją bardzo wzrusza i postanawia Visiona z tej okazji przytulić w ramach podziękowania. Jest więc urocza scena. Drugi volume to się dzieje mniej więcej jednocześnie. Tylko to jest interesujące, jeżeli chodzi o Miss Marvel, że zazwyczaj komiksy, solowe komiksy jakichś postaci, które jednocześnie występują w jakichś drużynach, w jakiś tam sposób się przeplatają i w tym solowym komiksie są odniesienia do tego, co się dzieje w tych drużynowych przygodach. A Miss Marvel od samego początku jest takim trochę mikrokosmosem. Tak naprawdę ten komiks funkcjonuje na własnych zasadach, nie bardzo się odnosi, przynajmniej pierwszy volume, nie bardzo się odnosi do tych wydarzeń z całego uniwersum. W drugim volume jest trochę inaczej, ale też ma się wrażenie, że te przygody w Avengers dzieją się jakby z boku, a tutaj mamy okazję zobaczyć po prostu życie prywatne i zawodowe jako tej solowej superbohaterki Kamali Khan osobno. Co w sumie jest fajne, bo zawsze w tych drużynach problemem jest to, że zazwyczaj jedna czy tam dwie postacie wybijają się na pierwszy plan, a na te inne postacie nie ma trochę czasu i one są traktowane często po macoszemu. Drugi volume zaczyna się od tego, że Mike się pojawia, czyli dziewczyna Bruno. A na końcu pierwszego volumu Bruno wyznał swoje uczucia Kamali, na co Kamala powiedziała, że...
No tego się domyśliłam z kontekstu.
Tak, że również go kocha, ale ona teraz nie jest gotowa na związek i Bruno musi poczekać. Oni ogólnie się znają od dziecka, więc to jest taka, typowa młodzieńcza miłość.
To też wiem, tak. I powiedziała, że nie może z nim być, po czym tutaj nagle na wejściu robi mu awanturę, że sobie znalazł inną dziewczynę. I jeszcze trzy mnie wkurwiła strasznie, że wytknęła, że ta dziewczyna jest pulchna. W sensie użyła trochę innego słowa, mniej sympatycznego. Strasznie tak. Mi się to nie spodobało. Serio, laska?
Za co później przeprosiła.
No tak, ale przeprosiła dlatego, że on jej zwrócił uwagę, że tak jakby okej, możesz być zła, ale to było totalne przegięcie. I jeszcze jej wytłumaczył, jak on się poznał z tą dziewczyną i tak dalej, jakie ma do niej podejście, to ta wtedy takie, to sorry. No, ja nie lubię jej w tym komiksie.
Ja doskonale rozumiem, o co ci chodzi, ale dzięki temu ta postać jest bardzo realistyczna moim zdaniem, bo przejawia ludzkie zachowania, nie są to jakieś wyidealizowane, nie wiem, to nie jest Steve Rogers, tylko jest to po prostu zwykła nastolatka.
Nie,
tak
no, ja
prawdopodobnie
to
wiele nastolatek by zareagowało.
Domyślam się, że istnieje szansa, że ona faktycznie miała mnie wkurwiać. Jeżeli tak było, to zamiar osiągnięty.
Miał to raczej pokazać, jak bardzo emocjonalną jest postacią i że jest trochę też niedojrzała jak na swój wiek mimo wszystko. W sumie zapomniałem o tym wspomnieć, ale w tych Avengers tam był fragment, w którym ona pisała fanfiction, jak to fanfiction wyglądało. Bo w pewnym momencie doszło do pocałunku między Thor i samym Wilsonem. Tak kompletnie z dupy ona go pocałowała podczas misji. No i Miss Marvel się to bardzo spodobało, więc postanowiła napisać fanfic o tym, że oni są parą, że Thor zabiera sama do Asgardu i już tam ma dojść w ogóle do wyznania sobie miłości, po czym nagle wchodzi Juggernaut z bukietem róż i przerywa tą uroczą scenkę. Więc takie mniej więcej fanfiki pisze Kamala Khan, chociaż zdarzały się jeszcze bardziej odrealnione. Więc no, jest to postać niedojrzała trochę emocjonalnie i ogólnie, w ogóle życiowo. Mimo tego, że jest bardzo odpowiedzialna i faktycznie próbuje na 100% wypełniać swoje zadanie powierzone jej przez los w dość młodym wieku. Tak, więc pojawia się Mike, o którą początkowo Kamala jest zazdrosna, potem oczywiście się dogadują i zaprzyjaźniają. No bo ona sobie nie radzi po prostu z tymi uczuciami do Bruno, bo zawsze był jej przyjacielem, a teraz nagle pojawiły się jakieś uczucia trochę inne i nie wie do końca, jak w to wejść. Ważną postacią też jest Zoe, która w pierwszym wolumie była raczej antagonistką, bo była taką typową blondyną, popularną, piękną, za którą wszyscy się oglądali i wszyscy chcieli... Kamala chciała być też taka jak ona,
no.
A siłą rzeczy nie była, no bo jako pakistańskiego pochodzenia dziewczynka nie wyglądała jak biała blondynka. No ale pod koniec wolumu pierwszego...
Wiesz, no upartego to by mogła. Znaczy,
no ona się podczas swojego pierwszej manifestacji swoich mocy przemieniła się w kopię Carol Danvers, stąd w ogóle był jej pseudonim, bo ludzie ją wzięli za Miss Marvel. Więc na upartego dosłownie mogłaby, ale tego nie robi, na szczęście. No i Zoe pod koniec oczywiście się zmienia i staje się jedną z jej dobrych przyjaciółek. W tym wolumie w ogóle wychodzi na jaw, że jest lesbijką i dlatego tak naprawdę ona była niemiła dla większości ludzi, ponieważ tłumiła swoją prawdziwą naturę, przez co musiała dać upust swoim różnym emocjom. Co jest ważnego w tej serii? Przede wszystkim to, że pojawia się, tak jak w pierwszej, wiele takich społecznych komentarzy i to takich nie łopatologicznych, jak czasami lubią to robić niektóre produkcje dla młodzieży, tylko pozwalających na... Autorzy dają czytelnikowi pole do interpretacji. I nie jest tutaj nigdy nic powiedziane, że jest wprost złe, chyba że są rzeczy w stylu rasizm, no to oczywiście tutaj nie ma z czym dyskutować. Ale są takie sytuacje, tak jak na przykład to, że Kamala nazwała Mike pulchną.
Ona ją nazwała grubą.
Czy grubą.
Ja
wręcz.
Ją nazwałam pulchną. Ja to przytoczyłam jako pulchną.
Tak. Wielokrotnie też tego typu rzeczy pojawiają się w stosunku w ogóle do kultury pakistańskiej czy w ogóle muzułmańskiej, więc to nie jest powiedziane wprost, że takie zachowania, które na przykład wytykają czyjąś tuszę, są złe, ale u ciebie to podziałało. I taki był chyba cel moim zdaniem. W sensie to miało właśnie wywołać tą reakcję po to, żeby pokazać, jak to jest niedobre. Poza tym są jeszcze takie bardziej ogólne komentarze społeczne, bo pojawia się na przykład gentryfikacja w dość ciekawy sposób ujęta, mianowicie Hydra postanawia wejść na rynek nieruchomości i robić wszystko, żeby zwiększyć wartość gruntów zamieszkanych przez różnych imigrantów czy ludzi, którzy mają pochodzenie imigranckie. I na czele nowej korporacji, którą zakładają, staje taki pajacowaty hipster, który nazywa się Chuck Worthy i on jest taką przykrywką dla Hydry. Tak naprawdę za wszystkim stoi Dr. Faustus, czyli psycholog, psychiatra, który potrafi manipulować umysłami. I oni chcą po prostu, nie że zbić kapitał, to jeszcze przy okazji poszerzyć swoje wpływy. Co też się wiąże z tym, że wykorzystują wizerunek Miss Marvel bez jej zgody, co powoduje, że społeczność lokalna New Jersey się burzy, bo myślą początkowo wszyscy, że ona jest związana z tą firmą, która chce ludzi.
Tutaj motyw tutaj, w ogóle cały ten wątek mi się podobał w tym komiksie. Właśnie, że ona nawet w pewnym momencie sama to mówi, że jako superbohaterka stała się niejako własnością publiczną i ludzie mogą z nią zrobić. Co im się żywnie podoba, to jest przerażające, bo to jest tak prawdziwe. W sensie równie dobrze ludzie sobie mogą robić seks lalki z nią, mimo że na ile 16 lat.
To prawda.
To tak jak, nie wiem, w Grze o Tron było, że jak Jorah Mormont, poczciwy ten stary, co się podkochiwał w Daenerys, gdzie dla Daenerys była dla niego wielką świętością, bo że on idzie do burdelu, jest laska przebrana za Daenerys.
Naprawdę?
To było tak, tak. I to było takie, wiesz, taka wyuzdana wersja Daenerys, tak?
Kurwa, ja lubiłem tą postać. Zepsułaś mi.
W sensie Jorah Mormonta?
Tak.
Nie, Mormont był wspaniały i on miał najlepszą śmierć w ogóle w serialu, w ogóle cudo. Ale no, ta scena była... Ona mi tak ja mało pamiętam z piątego sezonu, w sensie najmniej ze wszystkich sezonów, ale ta scena mi bardzo zapadła w pamięć, jak on siedzi w tym burdelu i to jego spojrzenie, jak on zobaczył pseudo Daenerys. Ja myślałam, że on podbiegnie i rozszarpie tą dziewczynę.
A, to nie była prostytutka dla niego?
Nie.
Dobrze. Uff, bo ja myślałam, że on tutaj ją tak wielbił, a jak nikt nie patrzył, nie. To chodził do burdelu i... Okej, dobra, źle zrozumiałam.
Nie, ja nie wiem, on był wtedy tam wygnany, ja w ogóle nie wiem, co on robił w tym burdelu i tak dalej, ale nie, ona przechodziła po prostu i on ją zauważył.
Dobra. To
tak
dalej lubię.
Książkowy Mormont robił takie pojebane rzeczy. On zresztą rzucił się kiedyś na Daenerys i tam siłą próbował ją. Mniejsza o to, nie rozmawiam o Grze o Tron.
Tak. Ważna rzecz, o której zapomniałem oczywiście. Ten komiks jest pisany przez twórczynię pierwszego wolumu, czyli G. Willow Wilson i początkowo rysowany przez Adriana Alfone, a potem pałeczkę przejął Takeshi Miyazawa. Dzięki czemu jest ciągłość, jeżeli chodzi o stylistykę, jeżeli chodzi o tematykę, jeżeli chodzi o problemy i pisanie Miss Marvel. I nie ma takiego przeskoku, jak czasami się dzieje, kiedy ktoś inny pisze jakąś postać wcześniej stworzoną przez autora, który ją zdefiniował. Bo tu jest trochę taki case Hawkeye'a, który w pewnym momencie, od pewnego momentu jest tworzony, nawet mimo tego, że już Matt Fraction go nie pisze od dawna, to jest tworzony w podobnej manierze, dlatego że Marvel doskonale wie, że ludziom się to bardzo podobało. I tutaj jest podobnie, będzie podobnie w przyszłości. Inni twórcy też będą próbowali naśladować Wilson w tym, jak ona tą postać prowadzi i wchodzić w głowę tej autorki po to, żeby jak najwierniej tą bohaterkę przedstawić. Z takich ważnych rzeczy, bo tu się dzieją bardzo różne dziwne, absurdalne rzeczy. Bruno, o tym też nie wspomniałem, on jest ogólnie geniuszem, mimo tego, że ma tam te kilkanaście lat. I dzięki Tonemu Starkowi, dzięki stypendium Tonego Starka, szkoła, do której uczęszczają bohaterowie, dostaje laboratorium zajebiste. I Miss Marvel w pewnym momencie ma od chuja roboty. Po pierwsze, jest członkinią Avengers. Po drugie, jest dziewczynką, która uczy się w liceum. Po trzecie, musi bronić New Jersey jako Miss Marvel. I po czwarte, jej brat poznał dziewczynę, z którą chce się ożenić, która nazywa się Taiesha. I to też jest kolejny fajny taki komentarz społeczny, bo ona jest czarnoskóra i ona przeszła na islam niedawno, w przeciwieństwie do jej rodziców, którzy w ogóle nie mają nic z tą wiarą wspólnego. No i rodzice Kamali i Amira początkowo mają taki problem z tym, że ona jest czarna. W sensie nie zostało to wypowiedziane, ale widać,
ale
że...
Ale jasno zasugerowane.
Tak, tam to się pojawia. Jakby im się robi natychmiastowo głupio, ale tak jakby z automatu mają takie myślenie... No tak jak, wiesz, jak w Polsce.
Ale że jednak im było głupio, tak, bo tak. Ja myślałam, że to taki ukryty rasizm.
Nie.
W tym horrorze ucieka.
Nie. Oni po prostu jakby nie myślą nad tym, co chcą powiedzieć i w pewnym momencie się orientują. Więc tutaj się pojawiają takie różne rzeczy.
Że zabrzmiało to bardziej rasistowsko, niż zamierzali, żeby zabrzmiało?
Nawet nie zabrzmiało. Miało zabrzmieć, ale się w pewnym momencie opanowali. Więc tutaj jest dużo takich
tak
smaczków.
Ludzie, którzy mają określone poglądy, ale tak jakby do pewnego stopnia przynajmniej zdają sobie sprawę, że to może to nie są do końca dobre poglądy.
Tak.
To w takim sensie?
Tak, w takim sensie.
Okej.
Okay. Więc pojawia się...
To jakiś plus, no. Zawsze lepszy dobry rasista niż zły rasista.
Nie, oni są rasistami, tylko po prostu przez taki mindset, który mają... Rzucają
rasistowskie teksty, tak? To tak jak Roman Polański nie był pedofilem, bo jeden czyn pedofilski nie czyni z ciebie totalnie pedofila.
Bardziej coś na zasadzie, nie wiem, masz rodzinę, nie chcę teraz generalizować, ale powiedzmy, że masz rodzinę na dalekim polskim wschodzie, jesteś z Białegostoku, wyprowadzasz się do Warszawy, po czym przyjeżdżasz po studiach z narzeczonym, który jest czarnoskóry, i ci rodzice nie powiedzą ci nic rasistowskiego w stosunku do twojego chłopaka, ale widać na przykład po ich minach, że nie do końca im to odpowiada. I nawet nie dlatego, że oni są uprzedzeni, tylko dlatego, że na przykład co ludzie będą mówić. To jest raczej tego typu sytuacja. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem.
No tak. No chyba tak.
W każdym razie Miss Marvel jest proszona przez brata, który jest bardzo tradycyjny, żeby... była jego taką, jak to się mówi, przyzwoitką na randkach z Taieszą, a ona nie ma czasu,
tak,
więc...
Tak jakby u facetów to jest skrzydłowy, u kobiet to jest chyba przyzwoitka, bo ja nie wiem, jaka byłaby inna nazwa.
Ja nie znam kultury Pakistanu, nie wiem, jak to tam wygląda, ale z tego komiksu, którego twórczynią jest kobieta, która przeszła chyba na islam, ufam, że tutaj są prawdziwe informacje na temat tej kultury podane. Tym bardziej, że tu jest bardzo dużo wtrąceń w języku urdu, więc myślę, że nikt tu raczej niczego nie wymyślał. No i ona właśnie daje kilkukrotnie dupy, jeżeli chodzi o Avengers, jeżeli chodzi o New Jersey, jeżeli chodzi o brata, więc postanawia poprosić Bruno o pomoc i Bruno wykorzystuje jakieś dziwne tworzywo, które stworzył do tego, żeby sklonować Miss Marvel. Tworzy takie jakby klony i w pewnym momencie okazuje się, że trochę jest z tymi klonami jak z gremlinami, bo one się rozmnażają niekontrolowanie i całe miasto jest zawalone kopiami Miss Marvel, które nie wyglądają jak Kamala, ponieważ mają twarze jak... Trochę jak oglądałaś South Park?
Nie, ani jednego odcinka.
Jej twarz wygląda tak, że ma uśmiech, tak jakby dziecko narysowało takie półkole i dwie kropeczki zamiast oczu. Jest to kurwa dość creepy.
No dobra, ja wiem jak wyglądają postacie z South Parku.
No to mi chodziło o postacie Kanadyjczyków w South Parku.
One, wiesz, dobra, takie, nie o takie... tych głównych, dobra.
Nie, ci główni są dość szczegółowo rysowani w porównaniu z Kanadyjczykami. Kanadyjczycy są schematyczni i tak właśnie wyglądają te klony Miss Marvel, więc nikt jakby z mieszkańców nie kojarzy, że to jest Kamala Khan, że to jest Miss Marvel, ale jakby wybucha panika, że to jakieś kurwa dziewczynki, które nie potrafią do końca mówić, dziwnie zachowują, opanowują całe miasto. Więc Bruno wpada na pomysł, żeby pozbyć się tych klonów i buduje niebieskiego tyranozaura, który atakuje miasto. Jest tam dużo absurdalnych, różnych, dziwnych
T-Rex
rzeczy.
T-Rex zawsze spoko. Ja ostatnio miałam maraton tych wszystkich części Parku Jurajskiego i obecnie kocham, jestem w fazie kochania dinozaurów.
Myślałem, że Jeffa Goldbluma.
Jeff Goldblum ze swoją drogą, ale jakbym miała wybierać między T-Rexem i Blue, nie wiem, czy oglądałeś to, nie wiem, czy wiesz, o kim mówię, o nie. Największej superbohaterce świata, ona powinna nosić pelerynę, bo jest superbohaterką. No to wolę jednak T-Rexa i Blue niż Jeffa Goldbluma i nawet Chrisa Pratta, który jest zadziwiająco hot w filmie, tak, by the way.
Ale wracając do dinozaura z Marvela, no to w pewnym momencie sytuacja wymyka się spod kontroli i Bruno z Mike postanawiają odprawić mroczny rytuał i przyzwać Lokiego, który w pierwszym volumie też tam...
Tak, jak ja tam tutaj sobie wertowałam te kadry, to się tak zastanawiałam, co tu robi Loki.
Loki w pierwszym volumie odgrywał drugoplanową rolę. W pewnym momencie on tam otoczył runami magicznymi szkołę i zostawił takie jakieś trole czy golemy, które broniły tej szkoły.
Tak, takie śmieszne. Tak. To było wspomniane na początku.
Tak, więc Loki się pojawia i chyba im pomaga, ale bawiło mnie bardzo to, że Mike, kiedy zobaczyła Lokiego, powiedziała, że ej, on naprawdę wygląda jak ten aktor. Prawdopodobnie chodzi o Toma Hiddlestona, ponieważ jest to już Loki w wersji...
Bo to już było, no to już było po premierze filmów, tak?
Tak, bo ten komiks jest z roku 2016. Więc... no i Loki przeszedł metamorfozę dzięki filmom. Stał się tą młodszą wersją samego siebie, bo oryginalnie on był tak rysowany jako taki stary dziad.
Aha.
W tym komiksie fajne też jest to, że zostaje zarysowana przeszłość rodziny Kamali. Między innymi dowiadujemy się, że jej babcia uciekła z Indii podczas... Ja teraz nie będę zgrywał znawcy historii tamtego rejonu. Dowiedziałem się tego dzięki temu komiksowi. Po zakończeniu II wojny światowej i po tym, jak Wielka Brytania przestała być tym wielkim kurwa imperium, które ma pół świata i Indie zdobyły niepodległość, no to Pakistan się jakby odłączył jako osobny kraj. Jak w takich przypadkach zazwyczaj bywa, czyli rysowanie nienaturalnych granic, doszło do różnych dziwnych, przykrych sytuacji, między innymi mordowania ludzi, którzy byli muzułmańskiego wyznania, więc osoby z Indii, które wierzyły w islam, uciekły do Pakistanu w latach 50. i 60. Między innymi babcia i dziadek Kamali. I tutaj takim motywem przewodnim tej emigracji jest bransoletka właśnie, która należała pierwotnie do babci Kamali, a którą teraz Kamala nosi. I później pojawia się kolejny flashback, tym razem z przeszłości rodziców Kamali, którzy jako młodzi ludzie z dzieckiem przenieśli się z kolei do USA z Pakistanu. Więc jest jakby tutaj powiedziane dokładnie, jak wyglądała ta droga, skąd Kamala dokładnie pochodzi. Tym bardziej, że później w tym komisie też do Pakistanu się na wycieczkę udaje. Tutaj następuje, mniej więcej w połowie następuje powiązanie z głównymi wydarzeniami z uniwersum Marvela, czyli z eventem Civil War 2. Wspominałem, pamiętasz? Kapitan Marvel kontra Tony Stark, Inhuman, Ulysses, który widzi przyszłość. Carol Danvers, która stwierdza, że trzeba go wykorzystać po to, żeby zapobiegać przestępstwom i aresztować ludzi, zanim dokonają tego przestępstwa. No i wzywa
to
Carol Danvers...
To jak Sam, jak Amit w sumie trochę.
Tak, to jest bardzo podobny pomysł i pogląd w ogóle na świat. No i Carol Danvers postanawia wykorzystać lojalność i zapatrzenie Kamali, więc wzywa ją do siebie i powierza jej taką grupę, która ma właśnie w New Jersey działać i tymi przewidywaniami Ulyssesa się kierować, żeby zapobiegać katastrofom. No i początkowo Kamala jest bardzo zadowolona z tego nowego zadania. To chyba był moment, w którym ona odeszła z Avengers przez to, że... A do tego dojdziemy, czemu odeszła. Początkowo jest zadowolona, dostaje pod swoje skrzydła grupę takich młodziaków, między innymi Becky St. Jude, która jest dość radykalna, jeżeli chodzi o wdrażanie w życia tych pomysłów Kapitan Marvel. I wspólnymi siłami zapobiegają kilku tragediom. Nigdy do nich nie dochodzi, więc nie wiadomo, czy faktycznie zapobiegają, czy nie. Ale w pewnym momencie, bo o tym oczywiście jest głośno w telewizji, i w pewnym momencie Kamala rozmawia na temat tej całej sytuacji z Tajeszą, z tą swoją, chyba już wtedy szwagierką, która jako czarnoskóra dziewczyna zwraca uwagę, że to jest trochę, kurwa, chujowy zabieg ze strony Kapitan Marvel, ponieważ to się niczym nie różni od tego, co przez lata robiła policja, jeśli chodzi o czarnoskórych mieszkańców Ameryki, czyli to takie traktowanie wszystkich czarnych ludzi jako potencjalnych przestępców. No i to trochę zmienia pogląd na tą sytuację u Kamali, ale tak naprawdę przełom następuje w momencie, kiedy okazuje się, że jednym z tych ludzi, którzy mają niby dokonać jakiegoś przestępstwa, jest jej kolega z klasy, którego ona uważa za przyjaciela, Josh, były chłopak Zoe. Okazuje się, że chłopak chce podłożyć bombę w szkole i zostaje aresztowany, mimo tego, że tego nie dokonał. Trafia do takiej specjalnego magazynu przystosowanego jako więzienie. No i kiedy koledzy z klasy...
Jakby usiłowanie już jest przestępstwem w takim przypadku.
Z tego, co ja pamiętam, to on nie usiłował jeszcze niczego. W sensie nic nie wskazywało na to, że on tego dokona, tylko chyba o tym myślał, co zresztą Kamali mówi.
To nie jest karalne.
No właśnie. No i on chciał to zrobić, to oczywiście nie jest istotne, czemu chciał to zrobić. Tak jest to złe. Chciał to zrobić dlatego, żeby zwrócić uwagę swojej byłej dziewczyny i żeby pokazać innym, no bo on tam cierpiał po tym rozstaniu i nie rozumiał, dlaczego ona go rzuciła.
Zajebisty sposób na zwrócenie uwagi.
On jest takim typowym jokiem, więc jakby stereotypowo tutaj twórcy podeszli do tej postaci. No i szybko to aresztowanie sprawia, że przyjaciele Josha się postanawiają zbuntować i Nakia przewodzi protestem pod tą celą, a Bruno konstruuje bombę, za pomocą której chce zrobić dziurę w ścianie tego magazynu i odbić Josha. Co niestety kończy się tragicznie, ponieważ Bruno zostaje poważnie okaleczony podczas próby tej detonacji. Trafia do szpitala w dość słabym stanie. Traci kontrolę nad swoją prawą ręką, lewą ręką i nogą. No i kiedy Miss Marvel się o tym dowiaduje, tu jeszcze w ogóle w tym numerze, kiedy to się dzieje, jest pokazane, żeby podbić emocjonalny przekaz tej historii, jest pokazane, jak doszło w ogóle do zapoznania Kamali i Bruno, kiedy w przedszkolu rodzice, widząc, że jakiś biednie wyglądający chłopiec siedzi sam, bo nikt się z nim nie chce bawić, wysyłają Kamalę, żeby się z nim pobawiła i tak przyjaźń się rodzi. Więc kiedy Kamala dowiaduje się, że Bruno uległ wypadkowi i to jest jakby, bierze to na siebie, że to jest jej wina, że ona tego doprowadziła do tego aresztowania Josha i w ogóle zgodziła się na ten pomysł Kapitan Marvel, spotyka się z Kapitan Marvel i próbuje jakby zasygnalizować, że coś jest nie tak. W międzyczasie pojawia się Iron Man, który już jest w tym momencie dość negatywnie nastawiony do Kapitan Marvel i tego całego jej pomysłu profilowania potencjalnych przestępców. I dochodzi do rozłamu pomiędzy Kapitan Marvel a Miss Marvel. I dochodzi też do rozłamu pomiędzy Bruno a Kamalą, kiedy Kamala odwiedza Bruno w szpitalu i chłopak, kiedy już się czuje trochę lepiej, mówi, że dobra, kurwa, dość tego. Byłem przez tyle czasu twoim przydupasem, znosiłem różne rzeczy, pomagałem ci jak tylko mogłem. Mam już tego dosyć. Przez ciebie teraz tutaj mam rozjebaną rękę i nogę. Wyjeżdżam do Wakandy. Dostałem stypendium, rzucam New Jersey, cześć, nie chcę cię więcej widzieć. Więc Bruno wyjeżdża, co sprawia, że Kamala postanawia też odpocząć i od swojego superbohaterskiego życia, i od New Jersey. Jedzie na wakacje do rodziny w Pakistanie odwiedzić ciotkę. No ale tam oczywiście na miejscu nie może usiedzieć, kiedy widzi, że dochodzi do jakiegoś przestępstwa. Robi sobie prowizoryczny strój. W wkracza do akcji, ale zostaje uprzedzona przez miejscowego superbohatera, który nazywa się Lal Kanjir, co jest tłumaczone na angielski jako Red Dagger, który chyba też się pojawi w serialu, z tego co widziałem w zwiastunie. Żeby było oczywiście, jak w tego typu historiach bywa, no to on jest jakimś tam jej kuzynem, czy tam jakimś dalszym kimś. W sensie oni się wcześniej znają, mieszkają, kiedy Kamala mieszka u tej ciotki, to poznaje tego chłopaka wcześniej, gadają tam sobie o różnych rzeczach, po czym spotykają się na ulicy i on jest tym lokalnym superbohaterem. Po powrocie do domu, o tu jest taka śmieszna rzecz związana z fanfiction. Kamala pisząc fanfiction posługuje się pseudonimem Baby's Love i ona ma takiego skrzydlatego, pluszowego leniwca, którego zawsze, kiedy jest jej smutno, przytula. I w pewnym momencie na forum, w którym pisze te swoje fanfiki, zobaczyła, że ktoś, kto ma nick Bat Machine, napisał fanfiction o tym, że Miss Marvel jest centralną postacią w trójkącie miłosnym między Milesem Moralesem a Nową. I w ogóle akcja tego fanfiku dzieje się w kosmosie, kiedy Kamala zostaje nową Kapitan Marvel, walczy z różnymi kosmicznymi zagrożeniami, po czym pojawia się oryginalny Kapitan Marvel i mówi, że hola, hola, co ty sobie wyobrażasz? Ja tu jestem Kapitanem Marvelem, oddaj ten hełm, niszczy ten hełm i mówi, dobra, to już teraz wszystko przywróciłem do normy, to ty możesz zostać moją przydupaską. I ona tak entuzjastycznie się na to zgadza i mówi, tak, jak mogłam myśleć, że zasługuje na miano Kapitan Marvel? Moje miejsce jest u twojego boku jako Miss Marvel. I kiedy Kamala to czyta, to się poważnie wkurwia i się okazuje w ogóle, że autorem tego fanfiction,
nie dziwię się,
jest Miles Morales. Więc Kamala zgłasza to na forum do administratora tego forum, że co to za jakieś dziadostwo. No i administrator to opowiadanie usuwa i okazuje się, że tym administratorem jest Phil Coulson.
What?
Więc są też takie kompletnie absurdalne momenty w tym komiksie, które bardzo lubię.
Pierdolę. Boże, czy ten komiks pisał nastolatka?
Nie, ale on ma taki luźny, fajny charakter, za co ja właśnie go kurwa kocham. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych Kamala Khan angażuje się w lokalne wybory na burmistrza miasta, w których znowu chce tutaj się ugrać swoje, chce Hydra, wysyłając Chucka Worthiego po raz kolejny. Ale Kamala wspiera taką panią, która jest dość marginalizowana i przez media, i przez ogólnie wyborców, ponieważ nie jest hot, tak jak koleś, który po prostu wykorzystuje populizm. Moim zdaniem tutaj jest oczywiście jawne nawiązanie do Trumpa, który w tym okresie kandydował na prezydenta USA. Wychodzi na ulicę z flagą amerykańską, edukuje mieszkańców New Jersey, jak wygląda demokratyczne głosowanie, bo oni tam oczywiście mają miliard wymówek, że z pracy ich nie puszczą, że to i tak nic nie zmieni, że coś tam. Więc to jest takich kilka numerów ku pokrzepieniu serc dla Amerykanów, które jednocześnie pełnią funkcję edukacyjną, jeśli chodzi o wartości demokratyczne. Kolejnym przeciwnikiem Kamali Khan, który jest dość takim współczesnym przeciwnikiem, niespotykanym raczej wcześniej w innych komiksach, szczególnie tych o starszych superbohaterach, jest Doc X, czyli wirus komputerowy, który zyskał świadomość i postanowił nękać ludzi, wychodząc do naszego świata, jakby potrafi przejść do mózgu z komputerów. No i Kamala Khan pokonuje go taką dość fajną bronią, bo w ogóle Kamala raczej, Miss Marvel ogólnie unika rozwiązań siłowych. Dąży raczej do pokoju za pomocą dyplomacji i rozwiązuje to po prostu w cywilizowany sposób. I tutaj widać to najlepiej, jak bardzo jest temu wierna, ponieważ postanawia oszukać ten wirus, który jest po prostu algorytmem uczącym się poprzez zachowanie użytkowników internetu. Skrzykuje swoją grupę ludzi, z którymi gra w taką marvelową wersję World of Warcraft i wspólnie robią same dobre rzeczy w tej grze przez jakiś czas, po to, żeby ten wirus nauczył się, że można inaczej funkcjonować, przez co nie wiem, czy on tam znika w końcu.
A, to fajny pomysł.
Tak, fajny pomysł. W tym samym czasie też ewoluują moce Kamali Khan, która coraz bardziej kontroluje swoje ciało i potrafi się rzeczywiście tak rozciągać jak Mr. Fantastic. Później to w ogóle jeszcze pójdzie w dalszym kierunku, ona będzie potrafiła robić, bo ona ogólnie słynie z tego, że na przykład pięści sobie powiększa i wtedy ma taką wielką pięść, którą nie wiem, wywala dziurę w ścianie albo kogoś tam nokautuje. Później będzie potrafiła tworzyć już takie bardziej skomplikowane formy, jak na przykład takie kule z kolcami, trochę tak jak Sandman ze Spidermana. Więc coraz bardziej tu widać nie tylko to, że ona dorasta jako nastolatka, ale też jako superbohaterka, bo uczy się też kontrolować swoje moce, co jest w sumie fajne i organiczne, jeśli chodzi o tego typu postać. Niestety ten pokrzepiający numer, w którym niby zwyciężyła ta marginalizowana kandydatka na burmistrza New Jersey, idzie się jebać, ponieważ okazuje się, że różnymi machlojami Chuck Worthy osiąga zwycięstwo, odsuwa ją od władzy w jakiś tam sposób i wprowadza jakieś takie kurwa trochę faszystowskie rządy, no ale jak to ludzie z Hydry, i wyłapuje wszystkich, którzy mają supermoce, chyba z tego co pamiętam. Ale ogólnie jest też prześladowanie, jeżeli chodzi o kolor skóry, wyznanie i tak dalej. I ofiarą tego prześladowania pada Amir, który w pierwszym wolumie miał przygodę z supermocami, przez chwilę dysponował supermocami, potrafił tworzyć takie chyba tarcze, więc gdzieś tam echa tego pomysłu się pojawiają w tym serialu, który debiutuje, bo ta Miss Marvel z serialu ma trochę inne moce. Ona chyba jakieś takie konstrukty tworzy, nie?
Jeszcze raz co?
Miss Marvel w serialu jakieś takie konstrukty tworzy. To nie jest, że ona swoim ciałem manipuluje, tylko raczej tworzy taką pięść stworzoną z jakiejś energii.
Ja to tak zrozumiałam ze zwiastuna.
I potrafi jakieś takie właśnie platformy, tarcze właśnie, więc to są trochę inne moce niż tej komiksowej Kamali Khan. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj właśnie to, co robił Amir i jeszcze taki inny koleś z pierwszego volumu wykorzystali po prostu w serialu. Więc pojawiają się te faszystowskie rządy pachołka Hydry i pojawia się dwóch superzłoczyńców, Discord i Lockdown. Okazuje się, że oboje już wcześniej spotkali się z Miss Marvel. Discordem jest Josh, który po tym całym uwięzieniu został zwerbowany przez Hydrę jako ten właśnie taki typowy, biały, zagubiony we współczesnym świecie chłopak, któremu wydaje się, że wszyscy, którzy są inni niż on, zagrażają mu i zabiorą mu w ogóle przestrzeń do życia. Więc on jest łatwo zbałamucony przez Hydrę. No i Becky, która była wcześniej popleczniczką Kapitan Marvel, która w tym momencie jest w stanie już nie ukrywać się ze swoimi poglądami czy ze swoimi prawdziwymi intencjami i po prostu dzięki Hydrze robi to, co lubi, czyli szczuje ludzi. Kapitan Marvel oczywiście ich pokonuje. Jest występ gościnny Lockjawa, takiego pieska, wielkiego bulldoga, który potrafi się teleportować, jednego z członków rodziny królewskiej Inhumans. Pojawia się gościnny występ Red Daggera, który przyjeżdża w odwiedziny do New Jersey. Oczywiście oni nadal nie wiedzą, że się znają prywatnie, tylko jako superbohaterowie. Ratują pociąg, nad którym stracono kontrolę. No ale jest to taki dość przykry moment w życiu Kamali, bo mimo sukcesu ona dochodzi do wniosku, że ona nie jest potrzebna temu miastu, ponieważ chłopaczyna, który przyjechał tutaj na chwilę, potrafi, bo tak naprawdę on się przyłożył do zatrzymania tego pociągu, więc dochodzi do wniosku, że chłopaczyna, który jest przyjezdny i nie ma supermocy, potrafi rzucać sztyletami z mistrzowską precyzją. Jest lepszym superbohaterem niż ona. Ona tyle razy zawaliła, więc Kamala się wycofuje, zmienia szkołę, znika. Jej przyjaciele nie wiedzą, co się z nią dzieje. Nikt nic nie wie. Rodzice na jej prośbę o niczym nie mówią. Więc Mike, Nakia, Zoe i jeszcze brat żony Amira postanawiają założyć taką grupę, która będzie zastępować Kamalę Khan. I Mike oraz Zoe przebierają się w kostium Kamali i udają, że są Miss Marvel. A, bo nie powiedziałem o tym, że oni jeszcze nie wiedzą, że Kamala jest Miss Marvel. I to też jest kolejna taka kreskówkowy motyw, że wiesz, masz przyjaciela, który jest superbohaterem i on zawsze, kiedy się dzieje coś złego, znika, ale ty, kurwa, nie wiesz, nie kojarzysz faktów, że to jest ta sama postać, że to jest ta sama osoba. Więc tutaj, mimo tego, że znika Kamala, nie orientują się, że Kamala i Miss Marvel to jest ta sama osoba. No i Zoe trafia na trop wykorzystywanych w niecnych celach starszych ludzi z domu opieki. I okazuje się, że stoi za tym nie kto inny, tylko Gregory Knox, szalony naukowiec, który stworzył głównego przeciwnika z pierwszego volumu, Inventora. Inventor to był klon Thomasa Edisona, który wyglądał jak humanoidalna papuga, ponieważ Gregory Knox miał papugę i przez przypadek połączył DNA Edisona z papugą.
To trochę jak mucha, ten horror. Że było połączone DNA człowieka z muchą.
Tak, ale jest to bardziej komediowa jednak postać. Bardzo szalona taka. Ja bym to porównał do postaci rodem z komiksów o Deadpoolu, tylko nie jest tam oczywiście, nie ma tych wszystkich obrzydliwych, brutalnych rzeczy. Jest bardzo kreskówkową postacią. Inwentor zostaje pokonany, ale w tym wolumie okazuje się, że tak naprawdę za wszystkim od początku stał Nox i on sobie tworzy taki strój, który jest hołdem trochę dla Inwentora. Wkłada na łeb taką głowę papugi sztuczną i robi sobie skrzydła, trochę takie jak ma Vulture w Spider-Man Homecoming. No i Red Dagger i zastępcy Miss Marvel postanawiają walczyć z Gregorym Noxem, który kompletnie oszalał i zaczął wypuszczać na miasto jakieś hybrydy krokodyli z małpami, z żabami, jakieś dziwne potwory. No i w końcu udaje się Kamala Khan wrócić na dobry tor, pokonuje Inwentora i co ważniejsze, pojawia się Kapitan Marvel, która kłótnia się kończy pomiędzy Kapitan Marvel a Miss Marvel i wszystko jest dobrze. Tym bardziej, że Kamali rodzi się siostrzeniec, czy bratanek? Bratanek. Więc jest szczęśliwą ciocią i to szczęście oczywiście komplikuje Red Dagger, który w międzyczasie zakochał się w Kamali i postanowił ją pocałować. Co Kamali z jednej strony się nie spodobało, a z drugiej strony bardzo się spodobało, ale żeby jeszcze było bardziej skomplikowanie i jeszcze bardziej teenage drama, w tym momencie Bruno postanowił wrócić z Wakandy do New Jersey i jest świadkiem tego pocałunku.
O nie!
Bruno, który swoją drogą okazał się chujem, bo postanowił rzucić Mike, kiedy się wkurwił na Kamale i wyjechał sobie po prostu do Wakandy na pół roku. Czy tam.
Słuchaj, jak miał kryzys życiowy, to rozumiem, dlaczego postanowił wyjechać. Wciąż bardziej go lubię niż Kamale.
Nie, Bruno jest bardzo fajną postacią, ale akurat w momencie, kiedy tak kompletnie sobie postanowił zmienić życie, nie patrząc na życie swoich przyjaciół, to było tak trochę dla mnie. Ja bym w każdym razie tak nie zrobił. Oczywiście nic z tego nie wychodzi, z tego pocałunku. Nie ma żadnego związku. Red Dagger wraca do siebie i nic się nie dzieje, ale jakiś niesmak pomiędzy Kamalą a Bruno pozostaje, tym bardziej, że oni początkowo siebie unikają. Później oczywiście przechodzą na poziom czysto przyjacielski. Bruno wraca do Mike i niby jest wszystko okej. Powraca też ten wirus, Doc X, który ponownie zostaje pokonany. Kamala organizuje pijama party ze swoimi przyjaciółkami, podczas którego zdradza im swoją tożsamość. No i oczywiście okazuje się, że tak naprawdę one od dawna wiedziały, że ona jest Miss Marvel, tylko nic nie mówiły, bo nie wiedziały, jak to do końca wygląda i nie chciały jej kolejnych problemów na głowę ściągać. No i pod koniec tego wolumu Bruno postanawia w ramach odnowienia przyjaźni, Bruno postanawia sprawdzić, skąd pochodzą moce Miss Marvel, no bo dziwne jest dla niego to, że ona potrafi rosnąć albo się kurczyć, bo ona też potrafi zmniejszać się do takich mikroskopijnych, jak Ant-Man, może nie mikroskopijnych, ale takich malutkich rozmiarów, co też jest dość przydatne. No i oczywiście to przeczy prawom fizyki, więc Bruno podłącza ją do aparatury w szkole, wykonuje eksperyment i razem z hologramem profesora X dochodzi do wniosku, że Kamala Khan tak naprawdę nie tyle kontroluje masę swojego ciała, czy tam molekuły swojego ciała, o ile pożycza energię z alternatywnych wymiarów, często z alternatywnych przyszłości. I dlatego ona potrafi rosnąć. I w momencie, kiedy Bruno odkrywa ten fakt z życia Kamali, ukazują mu się takie wizje różnych alternatywnych przyszłości. W jednej, w jakiejś dystopicznej przyszłości Kamala jest jedyną obrończynią Ziemi, w innej jest prezydentką Stanów Zjednoczonych, jeszcze w innej razem z Bruno są szczęśliwym małżeństwem, mieszkają chyba w Pakistanie, z tego co tutaj widzę. A w innym z kolei jest z Red Daggerem, szczęśliwie zakochana i sobie tańczą jak w bollywoodzkim musicalu. Więc to jest fajne zasugerowanie, co Kamale w przyszłości może czekać. No i też ważnym wątkiem już pod koniec tego komiksu jest postać imama, tak się chyba nazywa, przewodnik duchowy w islamie, nie wiem. No, w każdym razie odpowiednika księdza meczetu, do którego uczęszcza rodzina Kamali, który został ranny w tej walce z Hydrą, ponieważ postanowił się im sprzeciwić i udzielił azylu uciekinierom Hydry w meczecie. No i okazuje się, że przez te swoje obrażenia nie jest w tym momencie w stanie sprawować swojej funkcji, więc nowym imamem zostaje Amir, który w końcu zdobywa pracę. I na tym się kończy drugi volume. W międzyczasie, kiedy te wszystkie przygody Kamala przeżywała, rozgrywały się też inne przygody z nową drużyną, do której dołączyła, a mianowicie drużyną Champions. Rok 2016 chyba też?
Tak.
Mark Waid, Humberto Ramos na początku, później zmiana na Jima Zabajszina i Zaxe. I jest to komiks o młodzieżowej drużynie superbohaterów. Tutaj zostaje pokazane, w jaki sposób Kamala, Miles i Sam odeszli z Avengers, a stało się to w momencie, kiedy Znaczy w sumie Kamala dlaczego odeszła, bo oni to tam odeszli, bo się pokłócili ze starszymi członkami, a Kamala odeszła w momencie, kiedy podczas jednej z misji Avengers stwierdzili, że nie jest to ważne, że podczas ratowania ludzi zniszczeniu ulegnie ich mienie. W tym wypadku chodziło o kolesia, który miał po prostu food truck. Ten food truck został rozjebany, przez co on stracił pracę. Kamale to bardzo uderzyło, że działania superbohaterów niszczą ludzkie życia, więc postanowiła razem ze swoimi kolegami założyć nową drużynę, która działa na innych zasadach. Jest to bardzo taka woke. Nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik polski tego sformułowania?
Nie, właśnie.
Uczulona na różnego rodzaju dyskryminację drużyna, która walczy z niesprawiedliwością społeczną na różnych poziomach. Do tej drużyny później dołącza Viv Vision, czyli córka Visiona, i Amadeus Cho, który wtedy jest Hulkiem. A potem również młody Cyclops, ponieważ Beast w pewnym momencie postanowił ściągnąć do teraźniejszości młodych X-Men, którzy są jeszcze na początku swojej superbohaterskiej kariery, po to, żeby nie popełnili błędów, które popełnili dorośli X-Men. I ci X-Men młodzi funkcjonowali przez jakiś czas razem ze starymi X-Men i właśnie młody Cyclops był członkiem przez chwilę tej drużyny, która zajmowała się różnymi rzeczami i zazwyczaj starała się to robić w taki sposób, żeby nie działać tak, jak Avengers działają, czyli po prostu nie szerzyć zniszczenia na dużą skalę, tylko rozwiązywać te problemy trochę inaczej. I walczą między innymi z handlarzami żywym towarem, walczą z terrorystami na Bliskim Wschodzie, walczą też z takimi bardzo lokalnymi sytuacjami, jak na przykład rasistowski szeryf, który trzęsie małym amerykańskim miasteczkiem, i przez co w tym miasteczku dochodzi do wielu różnych przestępstw na tle nienawiści po prostu do mniejszości. I w tym momencie, bo oni ogólnie tworzą z tego viral, z tej swojej drużyny. Champions trendują w internecie, ludzie się cieszą, organizują w ich imieniu różne rzeczy, które, no takie jak na przykład zbieranie śmieci, albo organizowanie jakichś zbiórek dla biednych, albo kursy samoobrony, budowanie domów dla osób, które mają jakieś problemy z bezdomnością. No i ogólnie są otwarci na przyjmowanie różnych członków i wychodzą z takiego założenia, że każdy, kto działa w ich imieniu, jest członkiem Champions, nieważne, czy ma supermoce, czy nie. I kiedy walczą z tym, walczą w cudzysłowie oczywiście, walczą z tym szeryfem, rasistą, homofobem i tam wszystkie inne złe rzeczy, do drużyny postanawia dołączyć Gwenpool, czyli ta wersja, no nie wersja Deadpoola, ale powiedzmy postać Deadpoolopodobna.
A mi się tak podoba jej strój. Ona tak fajnie wygląda.
Która trafiła z naszego wymiaru do świata komiksów. To mi się bardzo podobało w tym zeszycie, że Gwenpool jako ta postać, mimo tego, że realistyczna teoretycznie, bo pochodząca z prawdziwego świata, ale znająca doskonale zasady funkcjonowania komiksów Marvela, widzi w tym jakieś głębsze dno. W sensie uważa, że na pewno ten szeryf nie, sam siebie nie jest zły. Tutaj na pewno ktoś mu w głowie namieszał, jakaś Hydra, jakiś Cosmic Cube, coś to na pewno jest na rzeczy. No i jest taki fragment, w którym Champions tłumaczą jej, że nie zawsze świat wygląda tak, nawet w świecie superbohaterów, że ludzie są ofiarami jakichś superzłoczyńców, tylko czasami po prostu są źli z różnych powodów. I to jest fajne, bo mi często tego właśnie w komiksach, które mają przesłanie takie typowo właśnie antydyskryminacyjne, no zostaje to sprowadzone do po prostu złoczyńcy, który stoi za wszystkim, co jest złe i sprawia, że ludzie są źli. Nie do końca zawsze to tak wygląda. Chyba się ze mną zgodzisz.
Mm-hmm.
W połowie tego komiksu jest crossover z Secret Empire, czyli tą sytuacją, kiedy Kapitan Ameryka jest agentem Hydry. Hydra przejmuje władzę nad USA. Kamala znika i Champions nie wiedzą, co się z nią dzieje. Ogólnie w tym komiksie, oprócz takich różnych prześladowań osób, które nie są po stronie Hydry, są też prześladowania Inhumans. No i Kamala jako członkini tej rasy jest na celowniku, więc się ukrywa, a w tym czasie do Champions tymczasowo dołączają tacy superbohaterowie jak nowy Falcon, jak nowa Wasp, nowy Patriot i Ironheart, czyli te młodsze odpowiedniki starszych superbohaterów i jeszcze taka zupełnie nowa postać, Red Locust, która jest Meksykanką walczącą z niesprawiedliwością na granicy amerykańsko-meksykańskiej. No i w tym czasie Kamala jest członkinią takiej nieformalnej grupy Secret Warriors, która składa się tylko z z Inhumans. Jest to komiks taki sobie, nie będę o nim mówił, bo mi się nie podobał. Wspomnę tylko, że jest tam konflikt pomiędzy nią a przywódczynią tej drużyny Quake. Jeżeli oglądałaś Agents of S.H.I.E.L.D., to...
Nie oglądałam, próbowałam, ale się odbiłam.
To jest główna bohaterka. W każdym razie Sky w pewnym momencie staje się Daisy Johnson, czyli Quake. Członkinią Inhumans, która potrafi wywoływać wstrząsy, trzęsienia ziemi, tego typu rzeczy. No i Quake jest ogólnie bardzo taka agresywnie nastawiona do całej sytuacji, chce wszystkich tam za wszelką cenę, tych złych, nie wiem czy zabijać, ale na przykład łapią jednego z przeciwników i go torturują, co się bardzo nie podoba mi z Marvel i jest przez pewien czas w tym komiksie taki zgrzyt pomiędzy nimi, one dopiero na końcu się godzą. Po obaleniu tego fałszywego Kapitana Ameryki, Steve'a Rogersa, który jest agentem Hydry.
Tak, pamiętam, już kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, jak trudno jest, jak się powinno w ogóle odmieniać.
Tak, nie potrafię. Następuje zmiana twórców tego komiksu i trochę zmienia się też charakter tego komiksu. Do drużyny dołącza przedstawicielka Inuitów Snowguard, Ironheart, czyli Riri Williams oraz Nowa Wasp, czyli Nadia Van Dyne, sekretna córka Hanka Pyma, o której może kiedyś sobie będziemy rozmawiać. No i tam różne dziwne przygody mają miejsce, ale nadal w tym duchu takim właśnie społecznym, powiedzmy. Champions cieszą się dość dużą popularnością i nie dziwię się, bo jest to naprawdę wspaniały komiks, który serdecznie polecam, więc w 2019 roku dostają kontynuację, za którą chyba nadal odpowiadają ci sami twórcy, już nie pamiętam w tym momencie. W tym komiksie Kamala Khan staje na czele Champions, trochę modernizuje tą grupę, bo dołączają do drużyny ci członkowie, którzy byli do tej pory rezerwowymi członkami. Drużyna działa na kilku polach jednocześnie. Kamala stara się razem z Viv panować nad tą sytuacją. Wszystko się układa wspaniale. Misja w Dubaju przechodzi pomyślnie, ale coś jest nie tak z zachowaniem Milesa Moralesa i Hulka. No i okazuje się, że ta misja wcale pomyślnie przeszła, ponieważ Kamala w tej misji zginęła, ale...
What?
W tej trudnej sytuacji pojawił się Mephisto.
O, wreszcie!
Tak, Kamala i Viv zginęły.
Wreszcie
pojawił
Mephisto.
Się Mephisto, który zaproponował, że nie ma żadnych haczyków tutaj w ogóle, on nic od Milesa nie chce, Miles musi tylko wyrazić zgodę, że cofamy czas i będą mogli naprawić błąd, przez który do tej katastrofy doszło, w której Kamala zginęła. Miles chcąc nie chcąc się godzi, po czym dochodzi do niego, że ratując życie Kamali i Viv oraz tysiącom ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie, poświęcił jedno życie dziewczynki, którą wcześniej ocalił, przez co nie zauważył, że do tej katastrofy doszło oryginalnie. I załamany Miles Morales odchodzi z Champions, Kamala się o tym dowiaduje, nie jest jej z tym łatwo. I to oczywiście jest ukryty plan Mephisto, który próbuje w ten sposób podłamać hard ducha Milesa Moralesa, który jest postacią pozytywną dość, taką bardzo właśnie czasami może naiwną, wierzącą w ludzkie dobro, tak, dokładnie taką jak Kamala Khan. I on próbuje tutaj po prostu zniszczyć tego bohatera, żeby w przyszłości nie był lepszą wersją samego siebie jako dorosły. Tutaj też następuje crossover z wydanym niedawno przez Egmont w Polsce eventem War of Realms, w którym Malekith atakuje świat z armiami różnymi mitologicznymi.
O, to fajne.
No i tutaj też Champions biorą udział na jednym z polu bitew. I Kamala w pewnym momencie ma dość już w ogóle tego wszystkiego, po raz kolejny jest załamana, w ogóle ta cała sytuacja z Milesem też ją trochę uwiera, więc ona przekazuje pałeczkę Viv, która staje się nowym team liderem, a ona się trochę usuwa w bok. No i komiks się kończy rozpoczęciem kolejnej serii, czwartego w zasadzie volumu Champions, bo pierwsi Champions pojawili się w latach 70., ale jakby trzeci volume tych Champions, nowych. Champions mają za zadanie bronić spotkania z ekoaktywistką, która ma przemawiać w szkole Kamali Khan i oni obstawiają to spotkanie, żeby nic jej się nie stało, ponieważ wcześniej były jakieś przesłanki, że korporacja Roxxon być może ci znana, z serialu Agentka Carter na przykład.
O Jezu, nie pamiętam. A co oni robili?
Ogólnie w uniwersum Marvela to jest naczelna, główna, zła korporacja, która stoi za wszelkim korporacyjnym złem. To zawsze jest Roxxon. I tutaj właśnie było podobnie. Oni chcieli tą ekoaktywistkę zabić po to, żeby... W sensie wypuścili na nią smoka z Asgardu, który został po tym War of Realms, po to, żeby on zaatakował szkołę i zabił tą laskę. Bo ona tam oczywiście, już nie pamiętam przeciwko czemu protestowała, coś tam Roxxon chciał wprowadzić, co się ogólnie nie podobało niektórym członkom społeczeństwa. No i w wyniku tego walki ze smokiem Viv źle jakby przewiduje, co się może wydarzyć, przez co Kamala trafia do szpitala w śpiączce. I to wydarzenie jest trochę wydarzeniem, i szkoła ulega wybuchowi, nie wiem, czy tam są jakieś ofiary śmiertelne. Na pewno, chyba nie, bo największą ofiarą jest Kamala, która jest w śpiączce. Oczywiście nikt nie wie, że ona jest Miss Marvel, poza członkami Champions. Ona z tej śpiączki szybko wychodzi, mając ten czynnik samogojący, ale mleko się rozlało. Politycy finansowani przez Roxxon i sam Roxxon wykorzystuje sytuację po to, żeby przepchnąć coś, co nazywa się Kamala's Law. I to jest prawo, które przypomina trochę to, co miało miejsce w pierwszym komiksowym Civil War, czyli ograniczenie swobody superbohaterom, ale w tym wypadku nastoletnim superbohaterom. Każdy superbohater, który ma mniej niż 21 lat, musi się albo jakby przejść na emeryturę, albo zarejestrować i działać pod skrzydłami jakiegoś mentora. No i większość superbohaterów jest wyjęta spod prawa, więc zostają ścigani przez nową organizację rządową, taką trochę przypominającą SHIELD, która nazywa się CRADLE. I to jest oczywiście kolejny akronim. Mają w logo taką kołyskę dziecięcą. No i Kamala razem z Milesem, z Riri i z Samem oraz taką mutantką muzułmanką Dust postanawiają się sprzeciwić Roxxon i temu prawu, które łapie tych wszystkich nastolatków superbohaterskich, którzy się nie podporządkowują temu nowemu prawu i osadza ich w takich więzieniach i poprawczakach, gdzie są poddawani indoktrynacji. No i dochodzi do walki, dzięki czemu pojawia się w ogóle taki wzruszający moment, kiedy dorosły Cyclops, bo ten nastoletni Cyclops zostaje w pewnym momencie wysłany do domu i już nie istnieje w tym naszym głównym uniwersum Marvela. Dorosły Cyclops pomaga Champions i okazuje się, że w umyśle dorosłego Cyclopsa są te wszystkie wspomnienia młodego Cyclopsa, więc on doskonale zna Champions i jest nadal przyjacielem Kamali. Mimo tego, że udaje się cofnąć to prawo, to Roxxon nadal działa i nadal różne dziwne, złowieszcze rzeczy planuje, więc Champions postanawiają dokonać infiltracji. Miles i Sam zgłaszają się do Roxxon jako, jak się nazywa, intern? Stażyści, jako stażyści?
Tak, stażysta albo praktykant.
Tak, tak, tak. Po to, żeby tam odkryć, jakie plany Roxxon ma. A, no i Kamala w końcu też tam się w to angażuje. Roxxon chce dotrzeć do młodych ludzi, więc tworzy aplikację, która nazywa się Roxxon i sprzedaje różne badziewie, które jest popularne w mediach społecznościowych i początkowo Kamala musi zrobić dobrą minę do złej gry, co nie do końca się jej udaje, bo ona nie potrafi za bardzo kłamać i nie potrafi w takich sytuacjach dobrze wypadać, ale w końcu się przemaga i na takim koncercie, który Roxxon organizuje, zrywa koszulkę z napisem Roxxon i głośno mówi w imieniu swoim, czyli tej dziewczyny, która jakby była powodem tego, że to prawo w ogóle weszło w życie, że ona nie jest przeciwko temu wszystkiemu, co tutaj Roxxon próbuje w nieczysty sposób przepchnąć. W międzyczasie tam się jeszcze pojawiają takie roboty, które mają śledzić nastolatków. To jest w ogóle też całkiem śmieszne, bo żeby te roboty przegonić, to główni bohaterowie wpadają na pomysł, że będą używać słów typowych dla nastolatków po to, żeby te roboty po prostu do siebie przyciągnąć w odpowiednie miejsce i tam je pokonać. Więc tak się kończy na razie przynajmniej historia Champions, ale jednocześnie Miss Marvel ma swoje przygody w kolejnej solowej serii z 2019 roku, Magnificent Miss Marvel, gdzie już autor się zmienił. Jest nim Saladin Ahmed oraz Min-Kyu Jung. No i tutaj niestety następuje trochę spadek formy, w sensie trochę ten komiks ma inny charakter niż te pisane przez Wilson, ale nie jest tak najgorzej. Zaczyna się od tego, że ojciec dowiaduje się o tym, że Kamala jest Miss Marvel, czego oczywiście nie przyjmuje zbyt dobrze. Kamala kłóci się z rodzicami, wychodzi z domu się przejść, spotyka się z Bruno, okazuje się, że nad miastem grasują jakieś dziwne potwory, które zmieniają się w breje. No i jeden z tych potworów leci nad dom Kamali, Kamala rusza z pomocą swoim rodzicom i okazuje się, że jej rodzice też się zmienili w tą breję. Na szczęście nie umarli, tylko zostali porwani przez kosmitów z planety Safa, którzy widzą w Miss Marvel swoją wybrańczynię przepowiedzianą przez starożytne księgi. No i Miss Marvel zostaje teleportowana na tą planetę razem ze swoimi rodzicami. I tam okazuje się, że król, który początkowo prosi Miss Marvel o to, żeby jako ta wybrańczyni pomogła im w walce z potworami, które właśnie zagrażają tej planecie, które powróciły po tysiącach lat, bo według przepowiedni ta planeta została skolonizowana przez takie hybrydy zwierząt i ludzi i pojawiła się postać bardzo podobna wizualnie do Miss Marvel, która te potwory przegnała i oddała planetę we władanie tych rodowitych mieszkańców. No i oni jakby wiedzą, że kiedy następnym razem coś takiego się wydarzy, no to muszą znaleźć tą swoją wybrańczynię i według nich jest to Kamala. No ale okazuje się, że król więzi swojego syna, który... Ja już nie pamiętam, co tam chodziło do końca. W każdym razie król okazuje się chujem, syn jest takim jakby ruchu oporu i Kamala w pewnym momencie znajduje... Syn oczywiście próbuje poderwać Kamalę, więc kolejny chłopaczyna, który się wokół niej kręci, co nie podoba się matce, bo on chodzi w pewnym momencie cały czas bez koszulki i matka dość...
O Jezu, nigdy nie zrozumiem facetów, którzy to robią.
Znaczy, on chodzi bez koszulki, bo jest uwolniony z lochów i on ma na sobie tylko taką przepaskę i łańcuchy, więc to jest akurat uzasadnione. Ale on jest takim typowym, wiesz, takim bohaterem, przystojniakiem, mimo tego, że wygląda jak awatar trochę. No i w pewnym momencie Miss Marvel dociera do takiej maszyny, w której znajduje skrzynkę z nanotechnologicznym kostiumem, który przylega do jej ciała, dzięki czemu Kamala zdobywa nowe moce, takie dość potężne moce, które rzeczywiście sprawiają, że ona jest wybrańczynią, broni tej planety, staje się bohaterką tej planety, ale okazuje się, że ta wybrańczyni sprzed tysięcy lat była po prostu zwiadowczynią Kree, którzy przylecieli na planetę sprawdzić, czy nadaje się do kolonizacji. I dlatego tak bardzo Miss Marvel przypomina tą wojowniczkę sprzed tysięcy lat, ponieważ Miss Marvel, wzorując się na swojej idolce Carol Danvers, skopiowała kilka takich ikonicznych dla Kree symboli i z tego też powodu ta przepowiednia, która tak naprawdę z przypadkiem okazuje się prawdziwa. I co ciekawe, ten świat, w ogóle ta planeta bardzo ma taki vibe islamski, w sensie te pałace wyglądają tak jak arabskie pałace, ci kosmici są ubrani w takie stereotypowe arabskie ubrania, więc to jest też wszystko jakoś tam dziwnie ze sobą powiązane. W każdym razie Kamala z rodzicami wracają na Ziemię. Okazuje się, że podczas tego powrotu czarodzieje z tej planety wymazali pamięć jej rodzicom, więc rodzice znowu nie wiedzą, że Kamala jest superbohaterką broniącą New Jersey. No ale dochodzi do poważnej rozmowy. Ojciec wyznaje, że jest nieuleczalnie na coś chory. Kamala postanawia uruchomić swoje kontakty, wysyła badania do Tony'ego Starka i prosi go o pomoc. W międzyczasie walczy ponownie z Lockdown i Discordem, którzy tym razem przymierzyli się z kolesiem, który wygląda trochę jak młodzieżowa, hipsterska wersja Steve'a Jobsa. Jest to twórca startupu, na którego wszyscy mówią Uncle Brett. I on sobie stworzył taką sektę jakby, ponieważ potrafi kontrolować ludzkie umysły, je wchłania tak. I tak naprawdę pod koniec tej konfrontacji przybiera swoją prawdziwą formę takiego potwora złożonego z krzyczących ust, z oczami w różnych dziwnych miejscach i zdradza, że naprawdę nazywa się Monopoly. I Miss Marvel zostaje przez niego wchłonięta i go pokonuje po prostu powiększając się. Więc jakby tutaj teoria z anusem Thanosa.
Właśnie od razu o tym pomyślała.
Rozrywa go na strzępy, ale on oczywiście nie umiera, tylko tam jest osłabiony i gdzieś tam znika. No i Tony Stark po jakimś czasie wraca z dobrymi wiadomościami, przyprowadza doktora Strange'a, który postanowił przyjrzeć się sprawie ojca. Dochodzi do operacji, bo okazuje się, że wszyscy członkowie rodziny Kamali mają geny Inhumans i podczas wybuchu bomby Terrigen po prostu jakaś dziwna choroba, jakaś dziwna mutacja nastąpiła i przez to ten ojciec jest chory na tą nieuleczalną chorobę i dlatego nikt z lekarzy nie potrafił mu pomóc. A doktor Strange, wykorzystując swoją wiedzę zarówno chirurgiczną, jak i magiczną, operację przeprowadza. Podczas oczekiwania na przebieg tej operacji dochodzi do pocałunku z Bruno. Miss Marvel całuje Bruno. I dochodzi też do walki z Mr. Hyde'em, który atakuje szpital.
I ona jest z tym Bruno w końcu?
Nie. Całują się tylko na razie.
Okay.
I w pewnym momencie, wcześniej już to było zasygnalizowane, ale w pewnym momencie Kamala zauważy ten strój, który ona ma, ten nowy, nanotechnologiczny, jakby trochę przejmuje kontrolę nad nią i nie pozwala jej za bardzo na przykład asekurację ciosów albo nie przestaje bić przeciwników. I ona nie potrafi nad tym panować i w pewnym momencie strój z niej schodzi i objawia się jako osobny byt, który nazywa się Storm Ranger i to jest taka zła wersja Kamali Khan, której celem jest eliminacja wszelkiego zagrożenia.
O Jezu, jakie to creepy!
Tak. No i Kamala walczy ze Storm Ranger. Na pomoc rusza jej nowy superbohater, który nazywa się Amulet. Jest to superbohater, który by nam się przydał podczas nagrywania próby nagrywania tego odcinka, ponieważ posługuje się symbolem, od którego zresztą ma swój pseudonim, symbolem arabskim Nazar, o ile dobrze pamiętam. Jest to tak zwane oko Fatimy, oko proroka, ten taki kamyczek z niebieskim oczkiem. I on wykorzystuje moce tego amuletu, łączy się z duchem swojej babci i walczy z różnymi potworami, które zagrażają ziemi. Przy okazji zaczynając przyjaźń z Kamalą Khan. A, ale zanim poznaje amuleta, to pojawia się opcja ratowania Josha, który chyba został poturbowany mocno przez Storm Ranger. Tak. Zanim amulet się pojawia. I Kamala Khan, mimo tego, że Josh okazał się kompletnym śmieciem, niegodnym tak naprawdę ratunku, to Kamala stwierdza, że uratuje tego swojego byłego przyjaciela, mimo tego, że Doktor Strange mówi, że musi jak najszybciej udać się do szpitala, ponieważ potrzebne jest jej DNA, bo potrzebuje tego do uratowania ojca. No i Kamala, ratując Josha, spóźnia się, przez co ojciec do końca życia jest inwalidą. Po prostu nie do końca odzyskuje władzę w nogach, musi chodzić o lasce, nie jest już tak silny, jak był kiedyś. Więc Kamala po raz kolejny, podejmując superbohaterską decyzję, zawodzi samą siebie i swoich bliskich, przez co jest przygnębiona. Tutaj jeszcze, bo to się rozgrywa mniej więcej w tym samym czasie, co trzeci volume Champions, więc pojawiają się wątki z tamtego komiksu. Ale w każdym razie powraca pod koniec komiksu Storm Ranger, która zostaje pokonana dzięki pomocy amuleta wykorzystującego moc przyjaźni. I ta moc przyjaźni tych wszystkich bliskich Kamali tworzy taką nie do przebicia tarczę, przez co po prostu ten strój Kree się wypala. On tak wiele mocy ładuje w zniszczenie tej tarczy, że ulega zniszczeniu. I tak w ten sposób ten komiks się kończy. No i kończy się też tym pocałunkiem. I oni tak niby są razem, niby nie są razem, tak nie do końca wiadomo. W międzyczasie jeszcze jest coś takiego, co nazywa się Marvel Team Up. W 2019 roku powstaje kolejna wariacja na temat tego komiksu. Oryginalnie Marvel Team Up to był taki komiks, który promował mniej popularnych superbohaterów za pomocą bardziej popularnych superbohaterów. Głównymi bohaterami tego komiksu był Spider-Man i Thing. I oni po prostu, tak jak sama nazwa wskazuje, łączyli siły z różnymi pomniejszymi superbohaterami Marvela i wspólnie pokonywali różnych wrogów. Tutaj trochę konwencja się zmieniła, bo motywem przewodnim jest Kamala Khan, która łączy siły ze Spider-Manem i z Kapitan Marvel. W pierwszej historii mamy do czynienia z taką tradycyjną, głupkowatą historią zamiany ciał. Kamala Khan zamienia się ciałem z Peterem Parkerem i oczywiście tam jest cała ta taka durnowata przypowieść o tym, że Peter Parker myśli sobie, kurwa, kiedyś to było, chciałbym być znowu młody, a Kamala z kolei myśli sobie, ja pierdolę, jestem młoda, chciałabym już być poważna, już bym chciała dorosnąć. No i zamieniają się na kilka dni ciałami, co jest, kurwa, dla mnie dość creepy, szczególnie jeśli chodzi o zamianę ciałem z inną płcią. Jesteś zmuszona siłą rzeczy obcować z na przykład narządami płciowymi, znaczy, kiedy udajesz się do toalety albo się myjesz. Więc jest to, kurwa, chore, że nastolatka zamienia się z dorosłym kolesiem ciałem.
No!
Ale jest śmieszny wątek, kiedy Kamala, niczym Kevin sam w domu, postanawia się ogolić, więc oczywiście się wielokrotnie zacina, a Peter maluje sobie usta i odkrywa, jak smaczny jest błyszczyk do ust. Oraz odkrywa też, jak bardzo przykrym doświadczeniem jest okres, którego dostaje podczas wystąpienia w szkole jako Kamala. No, ale jakby później wszystko wraca do normy, wszystko jest okej. Okay. No, a z Kapitan Marvel z kolei team up polega na tym, że pojawiają się złodzieje technologii Kree, która pozostała na Ziemi. I tymi złodziejami okazują się Supremor, taki droid, który jest fizyczną wersją Supreme Intelligence oraz, już nie pamiętam, ktoś tam jeszcze był. To są przydupasy Waltera Lawsona, czyli kolesia, któremu tożsamość ukradł oryginalny Kapitan Marvel. Bo on, kiedy przybył na Ziemię, to spowodował wypadek samolotu i zginął naukowiec, który z dziwnym zbiegiem okoliczności wyglądał dokładnie tak samo jak kosmita Kree, więc Marvel przyjął jego tożsamość i udawał go przez jakiś czas na Ziemi, podawał się za kolesia, przez co później miał bliską relację z Carol Danvers, byli parą. Mm. No i Walter postanowił zemścić się na wszystkich Kree, których nienawidzi, wykorzystać tą technologię po to, żeby wezwać Kree na ziemię i ich tam zniszczyć, co krzyżują mu Kamala Khan i Carol Danvers. I tutaj po raz kolejny pojawia się mały konflikt pomiędzy tymi dwoma bohaterkami, no bo Kamala próbuje nakłonić... Kapitan Marvel jest wtedy obrażona bardzo na Kree, ponieważ niedawno dowiedziała się, że jej matka była Kree i została zabita przez jakąś tam kosmitkę Kree, więc ona znienawidziła Kree z całego serca, a Kamala chce jej uzmysłowić, że nie każdy przedstawiciel danej grupy jest zły tylko dlatego, że jeden jej członek zrobił coś złego. Więc to jest taka lekcja dla Carol Danvers. Nie podoba mi się w tym... Ta historia jest o wiele lepsza niż ta pierwsza, która była kompletnie głupia, bo tego typu motywy pojawiały się kilkukrotnie w różnych filmach, książkach, komiksach i serialach. Ta druga historia jest fajniejsza, tylko nie podoba mi się to, jak Kamala sprowadzona, bo ona sprowadzona jako taka trochę głupkowata dziewczynka, a Kamala jest całkiem bystra. Poza tym ona ma ogromną wiedzę na temat tego, co wydarzyło się w życiach superbohaterów, więc powinna doskonale wiedzieć, kim jest...
Bo była psychofanką.
Tak, kim jest... Lawson, kim są inne postacie, które się tam pojawiają, ona kompletnie nie wie, co się dzieje w tym komiksie. No i ostatni komiks przez nas omawiany, dość świeży, bo z 2021 roku. Kamala Khan udaje się do Chicago, do swojej kuzynki. Pojawia się oczywiście wątek polski, jak to w Chicago, ponieważ ta kuzynka jest naukowczynią, która pracuje nad czymś, co nazywa się Polczkins coś tam. I Kamala... Początkowo myśli, że chodzi o pączki. Mówi te pyszne pączki z Polski z nadzieniem. No i to polczki z coś tam, to jest jakaś skrzynka, która potrafi się łączyć z innymi wymiarami. Jakiś tajemniczy złodziej chce ją wykraść. Kamala przeszkadza temu złodziejowi w wykradzeniu tej kostki, ale łapie ją, przez co po raz kolejny widzi różne wersje samej siebie z różnych wymiarów i nagle wraca do domu, wraca do New Jersey i odkrywa, że całe New Jersey jest jednym wielkim musicalem Bollywood i nie wie, co się kurwa kompletnie dzieje, po czym spotyka swojego sobowtóra. Przy okazji odkrywa, że nawalają jej moce, nie potrafi z nich korzystać, ma jakieś ogromne ciągi żywieniowe. No i ten sobowtór okazuje się dziewczyną z innego wymiaru, która trafiła do wymiaru Miss Marvel, nazywa się Quarin. Jej mocą jest, oprócz tam super siły, szybkości i innych tego typu superbohaterskich pierdół, potrafi też przybierać postać osoby, którą sobie wybierze. No i początkowo ona jest taką właśnie tą dziewczyną, której Kamala niby zniszczyła uniwersum, zabijając wersję siebie przez przypadek z innego świata. I ta laska nie umie się odnaleźć w tym świecie. Przyjaciele Kamali razem z Kamalą próbują ją jakoś tam nawigować w tej nowej rzeczywistości, po czym okazuje się, że tak naprawdę ona udaje tylko taką ofiarę i chce zemścić się na Kamali za to, że superbohaterka z jej rzeczywistości została przez Kamalę zabita. No ale udaje się na szczęście ją pokonać dzięki pomocy nowej Wasp. Razem z Bruno, Wasp i Miss Marvel udają się do doktora Strange'a, który wysyła Quarin do jej rzeczywistości, zdradzając, że tak naprawdę wcale cała rzeczywistość nie uległa zagładzie, tylko zginęła ta Miss Marvel z alternatywnego świata. Trzeba tam rzeczywiście rzeczy odbudować, ale ogólnie ludzie jej bliscy żyją. No i komiks się kończy niby dobrze, ale tak naprawdę się kończy zapowiedzią kolejnych przygód solowych Miss Marvel, w których ten złodziej tej super zajebistej kostki, która potrafi przenosić do innych wymiarów, tą kostkę zdobywa i widzimy cztery różne wersje Miss Marvel, między innymi Miss Marvel Venoma i Miss Marvel Kang, więc to sugeruje mroczną przyszłość Kamali Khan. Mam nadzieję, że niczym nie zapomniałem. W międzyczasie oczywiście było to, o czym wspominałem w odcinku o Ameryce Chavez, czyli różne odsłony Marvel Rising, gdzie pojawiły się nastoletnie postacie superbohaterskie łączące siły. Taka jest Kamala Khan. Lubię tę postać bardzo. Uważam, że jest to nowa wersja Spidermana. To Spiderman XXI wieku.
A ja na ten moment wcale.
Ja ją lubię właśnie za te cechy bardzo takie przyziemne, dziecięce, pozytywne. Przede wszystkim za to, że jest bardzo pozytywna. Przede wszystkim za to, że inaczej podchodzi do świata niż dorośli superbohaterowie.
Dobra, ale chodzi o to, że Spiderman z MCU, bo się nie wypowiem na temat komiksowego, tak? Też jest, widać, że jest gówniakiem, też jest zabawny, też zachowuje się jak na gówniaka przystało, też jest bardzo przyjemny, ale przy tym jest zabawny i fajny, a ona na ten moment to mnie tylko irytuje. No ale zobaczymy, może w serialu będzie inaczej. W komiksach mnie kompletnie nie przekonała do siebie.
Nawet to, co opowiedziałem o jej życiu?
Tak, w sensie
to jaką jest osobą, jaką jest postacią?
Ona jest
jak
tak
działa,
infantylna.
Czym się kieruje?
Tylna. Boże, no kurna, gdyby się kierowała z innymi złymi rzeczami, to by była złoczyńcą, a nie superbohaterką. No, nie wiem, no nie leży mi, ona kompletnie mi nie leży. Okej, może jest fajną superbohaterką, ma dobre serduszko i tak dalej, ale ona już jest, ona jest infantylna w taki, tak jak, nie wiem, Spider-Man, Toma Hollanda jest dla mnie na poziomie późnego gimnazjum, bo on dla mnie się nie zachowuje jak licealista, to ona jest na poziomie chyba 5. klasy podstawówki.
Ona też jest infantylna, to fakt, jest naiwna przez to bardzo, bo daje się często wykorzystywać różnym postaciom, między innymi Carol Danvers, ale podoba mi się jej świeżość, podoba mi się to, w jaki sposób... Być może to jest kwestia tego, że ty po prostu nie czytałaś większej ilości komiksów z jej udziałem i dlatego nie jesteś w stanie jej polubić po samym tym, co ci o niej opowiedziałem. Ale mimo tego, że ja nie lubię postaci nastoletnich w serialach i filmach, to jeżeli chodzi o Marvela, wszystkie praktycznie mnie kupują od razu z miejsca i to są jedne z moich ulubionych postaci. Kamala Khan znajduje się w trójce moich ulubionych postaci Marvela i
wow,
mówię to z czystym sumieniem. Więc po prostu kocham całym sercem jej. Wszystkie serie są wspaniałe, szczególnie dwie pierwsze. Polecam serdecznie. Późniejsze już troszeczkę tracą tą pierwotną formułę, ale i tak jest dobrze i przede wszystkim są to mądre, fajne komiksy, w których nie chodzi tylko o to, żeby superbohaterowie się ponapierdalali między sobą. Przy okazji są śmieszne, miłe. To jest bardzo miła lektura. Polecam serdecznie. Champions również. Champions to jest super, też super komiks. Ale tam Kamala nie jest pierwszą główną bohaterką, tylko raczej jedną z wielu postaci, które swoje zadanie wypełnia, podobnie jak to było w tych Avengers, tylko tutaj trochę w większej skali. Mam nadzieję, że ten odcinek się nagrał.
Też mam taką nadzieję.
Po zakończeniu nie okaże się, że komputer mi wybuchnie albo że piorun uderzy, bo chyba burzowo dzisiaj jest i spali przewody. Liczę na to, że przekonasz się do Miss Marvel, przynajmniej po serialach.
No, zobaczymy.
Mam nadzieję, że was zachęciłem do czytania jej przygód komiksowych.
A ja nie zniechęciłam.
I macie teraz potężną chrapkę na serial. Swoją miłość lub nienawiść do... Mam nadzieję, no dobra, nienawiść to może duże słowo. Mam nadzieję, że nie nienawidzisz Kamalikan.
To nie jest tak, że jej nienawidzę. Na nienawiść też trzeba sobie zasłużyć. W sumie ja nie wiem, czy ja mam postać w Marvelu, której nie... A nie, Odyna. Odyna nienawidzę. To jest chyba jedyna postać z Marvela, o której mogę powiedzieć, także autentycznie po prostu jej nienawidzę. Tak szczerym sercem, no to jest Odyn. A przepraszam, jeszcze no, Aleksiej i Melina. Aleksiej i Melina, ich też nie.
A matka Moon Knighta?
Wiesz co, okej, ona była okropna i tak dalej, tylko kwestia jest taka, że nie wiem, po pierwsze było jej mało, a po drugie ja lubię Stevena, lubię Marka, ale ja nie jestem emocjonalnie związana z tą postacią. Więc to jest tak, że ja tej laski nie lubię, uważam, że jest najgorszym rodzicem, ale ona nie działa na mnie emocjonalnie, tak? A nienawiść to jednak jest bardzo silna, to są bardzo silne emocje. No Odyn no tak. Sobie bardzo zapracował, zwłaszcza, że jego chujostwo uderzało w Lokiego, a wiemy, jakie mam podejście do Lokiego. No był krótki czas, kiedy nienawidziłam Ironmana, ale szybko mi przeszło.
W sumie co do nienawiści do jakiejś postaci, to ja bardzo nie lubiłem Carol Danvers, zanim nie została Kapitan Marvel, ponieważ ona ma...
Dobra, ale nie lubiłeś, czy nienawidziłeś?
Później też. Nie, no nie była nienawiść, ale
no silna właśnie, bo ja tak jakby postaci, których nie lubię, to ja mogłabym wymienić bardzo wiele.
Nie, no, racja. Słuszna uwaga. Ale to jest tak a propos tego, co kiedyś nasz wspólny kolega Kamil, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział na temat Kamali Khan, że on nie rozumie, jak ta dziewczynka mogła sobie wziąć za idolkę Carol Danvers, która w komiksach bywała śmieciem.
To już, tak jakby to już się dość mocno dyskwalifikuje na starcie.
Ja to tłumaczę tym, że Carol Danvers jest jedyną superbohaterką, która po prostu sama sobie zapracowała na to, że jest tą Kapitan Marvel bez jakichś szczególnie... W sensie nie była jakąś członkinią drużyny.
To kurna, ktoś jej dał supermoce.
Ale to jest trochę inna postać. Poza tym robiła dużo złego.
Natasza Romanoff, zanim została Avengerem, była agentką S.H.I.E.L.D. przez X czasu. I to naprawdę bardzo skuteczną i bardzo dobrą agentką. Ja tu będę broniła Nataszę, mimo że nie jestem jakąś wybitną fanką jej postaci. To sorry. No i właśnie to nawet rozmawialiśmy o tym, że tak, że no ale to jaką inną laskę miała sobie wziąć? Nawet, bo tak jakby mówiąc już stricte w serialu, tak? Że jeżeli jesteśmy w obrębie MCU, to kogo miałam brać? No na pewno nie Wanda. Jakby wybrała Wandę, to bym stwierdziła, że jest pierdolnięta. Powiedziała to Natalia, która jest psychofanką Wandy. I to właśnie nie wiem, czy ty, czy Kamil właśnie ktoś tam rzuciło, że to kogo miała wziąć? Nat? No dla mnie już większy sens ma Nat. Zwłaszcza, że ona jest bardziej zakorzeniona w popkulturze tego ich świata, co zresztą jest wspominane wielokrotnie przez Jelenę. Także ona była na okładkach gazet i tak dalej. Karol jest mało. Ludzie ją ledwo znają w MCU. Czy ja lubię jej postać, tylko ja po prostu dla mnie to jest takie trochę z dupy, że ona się pojawiła na 5 minut i ona nagle ją uwielbia. Powiedziała Natalia, która pokochała Wandę po jednej scenie z jej udziałem. Okej, okay, jestem hipokrytką.
Pamiętaj, że minęło 5 lat, których nie widzieliśmy. Plus Kapitan Marvel jest potężna.
I gdzie Karol nie było praktycznie na Ziemi wtedy? Bo to było tak zasugerowane w Endgame, że ona była głównie w kosmosie?
No niby tak, ale nie wiadomo w sumie, co się działo. Może się dowiemy dzięki serialowi. Poza tym ona jest potężna, jest taką typową superbohaterką, więc kto ma imponować nastolatce, która jest infantylna, jak nie uosobienie superbohatera?
No ale właśnie powiem ci tak, że ta jej infantylność by mi trochę pasowała nawet do Wandy, ze względu na to, że Wanda przynajmniej tam w czasie Ultrona i w Civil War, tak? To były te czasy. Wanda była jak taki trochę mokry sen emo nastolatek. Ja to zawsze tak odbierała. I dlatego ja miałam taki trochę dysonans poznawczy w momencie, kiedy ona w WandaVision nagle została mamą, bo ja zawsze wychodziłam z założenia, że Wanda ma 16 lat, a tu dopiero zostało potwierdzone, że jednak miała 26.
Tak, a Kapitan Ameryka mówił, że nas tylko dziecko.
No dla niego była dzieckiem, dla niego każdy był dzieckiem.
To też prawda.
To 8 lat?
O tym porozmawiamy sobie w przyszłości. Tymczasem zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie możecie napisać ciepłe słowa na temat Kamali Khan, albo zimne słowa na temat Kamali, tak się mówi, negatywne, jeżeli jej nie lubicie, albo nie przekonała was tak jak Natalia nie jest przekonana do jej postaci. No, ogólnie możecie pisać różne rzeczy. Zapraszamy do interakcji z nami. I żegnamy się.
Owszem.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Papatki.
Zapraszamy na serial. Pa, pa. Czekaj, ja mam przygotowane pożegnanie w urdu. Alvida!